rozumieją tego, tak jak na przykład Szymon Piotr, czy ja. Mając w głowie pewną mentalność, czy to żydowską, izraelską, czy pogańską, nie wpakował w Jezusa tychże pojęć. Dopiero księga, list do Hebrajczyków wyraźnie mówi o Jezusie arcykapłanie, jasno podkreślając, że jest on jedynym arcykapłanem. Jednym i jedynym arcykapłanem Nowego Przymierza. I nie ma żadnego innego arcykapłana. Aby podpowiedzieć, że jego kapłaństwo jest wieczne i nieśmiertelne, nawiązuje do tajemniczej osoby, postaci Melchizedeka. Ale jeśli Jezus nawet nie używa tego tytułu, jego nauczanie ma również posłannictwo i nauczanie wątki kapłańskie. Również w dzisiejszym tekście ewangelijnym niezrozumiałym przez Szymona Piotra, kiedy mówi o męce śmierci i zmartwychwstaniu, jako o czynie arcykapłańskim. Jakkolwiek dziwny jest ten arcykapłan. Na tyle dziwny, że Szymon Piotr usiłuje go powstrzymać od celebracji, od aktu, od czynu kapłańskiego. Ponieważ nigdy nie słyszał o czymś takim, aby jakikolwiek kapłan Izraela, a żył w Galilei, gdzie mógł coś wiedzieć na temat kapłaństwa pogańskiego, samego siebie w ofierze składał. Bo tego jeszcze nie było i w ogóle to śmiechu warte jest, co on ten Jezus mówi. A on cierpliwie przedstawia się jako pokorny sługa Jahwe, jako syn człowieczy, jako baranek jagnię paschalne prowadzone na zabicie. Z podpowiedzeniem, że wydarzenie krzyża jest celebracją nowej ofiary, zapoczątkowanej w wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy. Że mocą tego wydarzenia na ołtarzu krzyża, który z jednej strony jest znakiem i ołtarzem hańby, ale przez to, co wydarzyło się na krzyżu, jest ołtarzem zbawczym, jest życiodajnym, wręcz chwalebnym ołtarzem. Do tego stopnia, że jeśli zbadamy dokładnie ikonografię na przestrzeni wieków i przekroczymy tylko jeden obraz krucyfiksu Jezusa umęczonego, Jezusa cierpiącego, nie negując oczywiście tego, to znajdziemy przedstawienia Jezusa w szatach kapłańsko-królewskich. Znajdziemy przedstawienie Jezusa bardzo spokojnego, Jezusa śpiącego, Jezusa życiodajnego, Jezusa chwalebnego, wreszcie ku zdziwieniu również moim, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, Jezusa delikatnie uśmiechniętego na krzyżu. Zgodnie z teologią Jana Ewangelisty, kiedy jest mowa o wywyższeniu Syna Człowieczego, dokonało się to w ramach haniebnej, wydawałoby się, ofiary zbawczej. Tam Jezus został wywyższony i już wstępnie uwielbiony. Sługa Pański, jagnię, całkowicie zmasakrowany. I kiedy mówi Jezus, że wydaje się w ręce ludzi i że mogą zrobić z nim, z tymi rękoma, co chcą. Mogą go przytulić i przygarnąć i umiłować. Razem z nim umrzeć, niesie razem z nim krzyż jak Szymon Cyrenejczyk. Mogą go, wydanego w ich ręce, zhańbić i zbezcześcić i wreszcie zabić. Co się stało? że on ten gest, akt, czyn ofiarniczy wykonuje całkowicie dobrowolnie, chociaż w drżeniu. Dziwny arcykapłan, który jednocześnie jest jagnięciem, barankiem i samego siebie wydaje ojcu w ofierze. Składając ofiarę ekspiacji za grzechy wszystkich ludzi. Zawierając z ludźmi nowe przymierze osobowe, osobiste, aż do intymności, aż do oblubieńczości w swojej ofiarniczej krwi. I ten wątek Jezusa jako życiodajnej ofiary, daru ofiarnego, czynu ofiarniczego na różne sposoby jest podpowiadany, co sygnalizuje temat kapłański Jezusa. Kiedy apostoł Paweł mówi, że w całkowitej wolności, co już wspomniałem, na ołtarzu krzyża dokonała się życiodajna, zbawcza ofiara paschalnego baranka. I że wątkiem kapłańskim, ofiarniczym Jezusa, bo jeśli ten wątek ofiarniczy nie występuje, no to nie można mówić o kapłaństwie, wyraża się również w tak zwanej kenosis, czyli uniżeniu, ogołoceniu, że nie było na kogo popatrzeć w tym sensie estetycznym, że ten obraz był straszny, kenoza, uniżenie, upokorzenie, dogłębne sługi Jahwe. Ale dzięki czemu wszyscy zostali obiektywnie przynajmniej odkupieni przez Jego krew. I mamy pewne małe sygnały dyskretne tego, że Jezus jest arcykapłanem. Kiedy Jan Ewangelista w 19 rozdziale 23 mówi, że Jezus, baranek, miał na sobie tkany całościowo chiton, świętą, tunikę i że to było coś drogiego. Niekoniecznie jest to szata kapłańska, ale jakby on podpowiada, że ktoś mu podarował chiton drogocenny, tkany bez żadnych szwów. A w Księdze Apokalipsy tenże sam Jan w pierwszym rozdziale 13 czy 18 wierszu 13 mówi o powłóczystej szacie, w jaką odziany, przyobleczony był Syn Człowieczy. Że Jezus w 17 rozdziale, w ramach modlitwy, którą my nazywamy arcykapłańską, chociaż tam nie występuje to słowo, to określenie, mówi o tym, że poświęca samego siebie, wydaje się ofiarniczo ludzkości dla jej odkupienia i zbawienia. To wreszcie, jak już wspomniałem, w liście do Hebrajczyków ten tytuł zostaje mu wyraźnie nadany, gdy jest mowa o wydarzeniu krzyża jako ofiara przebłagalna, jako ofiara przymierza, jako ofiara sługi Jahwe. Z wyraźnym podkreśleniem, że jest jeden, jedyny Jezus arcykapłan. W Duchu Świętym przez swoje rany życiodajne, wstawiający się za ludzkość, pragnący zbawienia każdego człowieka. I że dokonała się jedna, jedyna paschalna ofiara za grzechy i nie potrzeba, tak jak ofiarnicy kapłani Starego Przymierza, składać ofiarę każdego dnia. Nie ma już takiej potrzeby. Co może sprawić, że osoby średnio albo słabo znające się na rzeczy zadają nam wówczas pytanie, to dlaczego składacie codziennie eucharystyczną, liturgiczną ofiarę, jak ona dokonała się raz na zawsze? Raz na zawsze jedna miłosiernie wszechmocna ofiara, która odkupuje wszystkich z niewoli, wykupuje z niewoli, która ma moc usprawiedliwienia, uczynienia ludźmi miłymi Bogu i która wreszcie ma moc zbawienia na wieczność i w Duchu Świętym zjednoczenia ludzi z Chrystusem oblubieńcem arcykapłanem. To po co wykonywać czyny liturgiczne, sakramentalne, skoro jedna, jedyna ofiara raz się dokonała i nie ma drugiej. Ci, którzy nie wiedzą, o co tu chodzi, mogą być zdumieni, niektórzy zgorszeni, a pewien jeden próbował mnie do tego przekonać w kupę lat temu, że to jest absurd sprawować, mówiąc językiem przeciętnym, znaczy przeciętnym, najbardziej popularnym, codzienną mszę. No, bo czy pan wie, pan co pan mówi? No myślę, że wie. No myślę, że pan nie wie, ale ja muszę się uspokoić, bo mogę pana zniszczyć. Ho, 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 jak zniszczyć? Ruszył pan wątek najbardziej delikatny, jedną z największych moich miłości. Ja się przygotowuję do tego, żeby codziennie sprawować ofiarę baranki. Jak można codziennie, jak już była raz na zawsze? Naprawdę pan chce o tym rozmawiać? To był akurat stary pastor protestancki. Tylko będziemy się opierali oczywiście na tekście pisma w oryginale. Ja wtedy byłem dość młody. Byłem zagorliwy, zmiażdżyłem go totalnie. Nigdy więcej się to nie odbyło. A młody pastor, którym byłem bardzo zaprzyjaźniony, z tym starszym potem też się zaprzyjaźniliśmy, chociaż mnie nie przeprosił. Ale takie czyny robił, że właściwie przeprosił. Ten młody mówi, co brat z nim zrobił, z moim tatą? Zaczepił mnie. Ale ja też bym chętnie o tym porozmawiał. Bardzo proszę. Dlaczego możemy sprawować każdego dnia jedną, jedyną zbawczą ofiarę? Ale kiedy kardynał Ratzinger, a potem Benedykt XVI, ale jeszcze będąc kardynałem Józefem, szukał w piśmie jakby pewnego pierwowzoru, archetypu, w stosunku do Paschy, do ofiary paschalnej i do Eucharystii, do ofiary mszalnej. Nie negował oczywiście, że jest to ofiara przebłagalna, ofiara zadośćuczynna, chociaż nie wiem, czy tam używał tego słowa, przebłagalna przede wszystkim. Ale mówi, tu coś jest więcej, bo w pierwszej modlitwie eucharystycznej, rzadko sprawowanej, jest bardzo wyraźnie, chociaż jest tak starożytnym tekstem sięgającym być może IV wieku. Jest mowa, że jest to sacrificium laudis, ofiara uwielbienia, dziękczynienia, bo w języku hebrajskim nie ma rozróżnienia. No ale to nie jest na ten czas tych godzin skupienia. Idziemy dalej. Arcykapłan wieczny. Odwieczny, przedwieczny, na wieczność. Jako jeden, jedyny pośrednik Nowego Przymierza. Ten, który ofiarę uwielbienia, dziękczynienia Ojcu złożył raz na zawsze, a która jest aktualizowana na ołtarzu liturgicznym i na ołtarzu naszego serca i naszego ciała każdego dnia, może oby była aktualizowana w każdej chwili. Ale co to oznacza? Jeżeli jesteśmy ludem kapłańskim obiektywnie, to szukamy pewnych podpowiedzi, kiedy sprawujemy powszechne kapłaństwo. Nie mówię tutaj o szczególnym kapłaństwie, mocą którego dana osoba prezbitera, biskupa czy prezbitera może jest zdolna, jest uzdolniona do tego, aby sprawować rozgrzeszenie niewłasną mocą i sprawować w osobie Chrystusa niewłasną mocą świętą, sakramentalną ofiarę mszalną, liturgiczną, eucharystyczną, bo to nie jest nasz temat. Chociaż jest to bardzo ciekawe. Zobaczyć, że i ci, których nazywamy kapłanami hierarchicznymi, biskupami, prezbiterami czy diakonami, no diakoni nie mogą sprawować Eucharystii, i ci, których nazywamy powszechnym kapłaństwem mocą chrztu i bierzmowania, czerpią z jednego. Ponieważ jest tylko jeden, jedyny arcykapłan. I kiedy choćby papież, czy kardynał, czy biskup, czy prezbiter, czy proboszcz, czy wikariusz, czy eremita, czy mnich, czy zakonnik sprawuje liturgiczną ofiarę jedną, jedyną, to zawsze go sprawuje Jezus. A On uczestniczy w tym. A jeżeli sprawuje to mocą tego, który sprawuje tą ofiarę, sprawował ją raz na zawsze i sprawuje nieustannie, Jezus Chrystus, jedyny arcykapłan Nowego Przymierza. Do tego stopnia, że chrześcijanie dwa, w niektórych miejscach trzy wieki mieli problemy, jak nazywać tych, którzy mocą specjalnego nałożenia rąk mogą sprawować eucharystyczną, mszalną ofiarę. Jak ich nazywać? Z wielką niechęcią. Orygenes się nie zgadzał na to, żeby nazywać ich kapłanami. Jacy kapłani? Nie ma już kapłanów. Tylko jeden, jedyny. A to są sługi jedynego arcykapłana. Szafarze jedynego arcykapłana. Ikony jedynego arcykapłana. Ja czasem się lubię w to bawić, ale nie twierdzę, że to jest bardzo pokorne. W jednym momencie to było urocze. Mamy pewien swój język, który jest językiem uproszczonym. Są takie misteria, tajemnice, że nie ma dobrego języka na to. A nieważne, kto to był. I on, ja wtedy jakiś taki humor miałem, ale nie twierdzę, że to takie dobre było. Czy wiesz, kto przewodniczy? No wiem. Przewodniczy liturgii eucharystycznej. Ty? Nie, ja nie. Ja? Też nie. To kto? A będzie jakiś trzeci ksiądz? Nie, tylko dwóch będziemy. No to sekundę, jak to dwóch? Jak nas jest dwóch, to albo ty przewodniczysz, albo ja. No właśnie, ani ty, ani ja. Nie, czekaj. Wiesz, ja jestem zmęczony, owszem, ale coś mi tu nie gra. A mi gra. Gra ci? Jest nas dwóch księży, prezbiterów? Tak. Ty przewodniczysz? Nie. Ja przewodniczę? Nie. No to wiesz, to jakieś wariatkowo. No kolego, no przypomnij sobie, kto przewodniczy każdej liturgii eucharystycznej. A to o to ci chodzi. A Jezus jedyny arcykapłan, który sprawuje, a my z nim koncelebrujemy. No tak. No nie, rozumiem, no dobrze, ale kto jest w takim razie pierwszym koncelebransem Jezusa jedynego arcykapłana? No ty. A no wreszcie, to wiadomo. Jeden, jedyny arcykapłan nieustannie na wieczność celebrujący jedną, jedyną paschalną ofiarę, którą my mamy zaszczyt i ci kapłani szczególnego święcenia i kapłaństwo powszechne celebrować na ołtarzu liturgicznym i na ołtarzu naszych serc. W dodatku wiedząc, że jeżeli celebrujemy tylko na tym ołtarzu, a nie celebrujemy na ołtarzu naszych serc, to jest słabo owocne. Dobrze by było, żeby wszyscy księża mieli tylko jasną świadomość, że tak naprawdę są tylko koncelebransami jedynego arcykapłana. Ja jestem wielkim fanem liturgii eucharystycznej Złotego Wieku, tejże liturgii w Kościele Rzymskim, czyli między IV, V, a VIII, IX wiekiem, według tego, co wiemy na ten temat. Jakie tam na pewnym etapie były elementy, to się w głowie nie mieści. Nie wchodzę w szczegóły, ale jeden to mnie wzruszył do łez. Kiedy biskup Rzymu, papież rzymski celebrował Eucharystię. Różne elementy, ale to tylko jeden wątek chcę ruszyć. I kiedy przychodziło do łamania chleba, i kiedy zapraszał prezbiterów i diakonów, aby z nim łamali chleb, wypieczony przez precyzyjną osobę, precyzyjnym imieniem, ta osoba w tym momencie, kiedy piekła ten chleb imiennie, nie kupowało się w sklepie, wykonywała gest powszechnego kapłaństwa. I kiedy połamali święty chleb ciała pańskiego, papież nie przyjmował komunii. Tylko szedł na swoje miejsce i prosił najmłodszego diakona, żeby mu podał ciało pańskie i krew pańską, ponieważ nikt nie może wziąć. Bo to nie jest nikogo. To jest dar Jezusa i Jego własność. I On łaskawie to udziela. I dlatego On prosił najmłodszego diakona, bo jakoś musiał to przyjąć, żeby on mu udzielił. Aż, jak ja to przeczytałem, to nie chciałem wierzyć, że jakiś ktoś wodę leje. Taki stopień świadomości, czyja jest liturgia eucharystyczna i że nikt nie może się tak po prostu wziąć, jakby był to bar samoobsługowy, nawet papież. O, Jezus, wolę. I można by zapytać znowu dalej, w którym momencie liturgii eucharystycznej, którym momentem, nie skończymy dzisiaj, które momenty w czasie liturgii eucharystycznej, ponieważ Kościół wyraźnie mówi aktualnie, według jednego z tekstów Jana Pawła II, że nie można powiedzieć, że tylko jedna osoba celebruje liturgię eucharystyczną. Cała wspólnota ochrzczonych, bierzmowanych pod szczególnym przewodnictwem, oczywiście Jezusa, ale też wyświęconego księdza, sprawuje Eucharystię. Jeśli cała wspólnota, każdy według swojego miejsca, swojego charyzmatu, swojej posługi, swojej diakonii, no to jak to wygląda? A które momenty są szczególnie, w którym osoby mające powszechne kapłaństwo czynią, sprawują to powszechne kapłaństwo? Byłoby ciekawe o to zapytać. W różnych momentach je sprawują. Jeśli ktoś czyta, sprawuje powszechne kapłaństwo. Starannie przygotowawszy czytanie. Kto śpiewa, sprawuje powszechne kapłaństwo. Ale moment szczególny jest w dwóch momentach, w dwóch miejscach. Nie negując innych. Chleb, który stanie się ciałem i wino z dodatkiem wody, które stanie się krwią, jest składane dłońmi presbitera. Ojcu, ja nie lubię wtedy śpiewać czegoś, bo mi niknie ten tekst. To jest piękny, stary, schrystianizowany, żydowski kres, żydowska beracha, błogosławieństwo. Błogosławiony jest ten chleb. Błogosławiony jesteś, Ojcze, który dałeś nam chleb. Ktoś go przygotował. Błogosławieni są wszyscy ci, którzy są chlebem, a który ma być przemieniony w święty. Chleb w ciało pańskie, ale ci, którzy go wyprodukowali, czy też ci, którzy go przynieśli, szczególnie jeśli jest procesja z darami, oby zostali przeobrażeni mocą tego samego Ducha Świętego w święty kapłański lud. Oby razem z apostołem Pawłem, kiedy przynoszą wino, czyli mówimy o dobrym winie, i ono jest przekształcane w krew Pana, oni również, żeby zostali upodobnieni do Jezusa. I żeby tak jak apostoł Paweł, kiedy w pewnym momencie mówi, jakie procesy Ducha Bożego musiały się w nim dokonać. Moje życie jest w tej chwili wylewaną, płynną ofiarą dla chwały Boga. I dopełni się ona w mojej śmierci, którą przeczuwał. I w momencie tak zwanej wielkiej doksologii przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Cały szereg liturgów prosi Stolicę Apostolską, niektórzy bez pozwolenia to robią, żeby cały lud kapłański w tym momencie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie śpiewał tę doksologię. Chciałbym dożyć tego momentu. Bo to jest ofiara uwielbienia, uwielbienie ofiarnicze Boga, owszem, prezbitera, ale całego ludu kapłańskiego. Och, ale przynajmniej amen jest śpiewany. Jako najważniejszy moment, tak de facto, no nie wiem, czy najważniejszy, ale bardzo ważny. Wszystkie czynności uczestnika liturgii, pod warunkiem, że nie jest pasywny, No i nie używa już sformułowania, że przyszedł wysłuchać mszy z całym szacunkiem, dlatego wysłuchuje się tylko liturgii słowa. I kiedy modli się, kiedy siebie samego i wszystkich swoich dołącza do jedyny, bo nie, jego życie nie jest ofiarą pierwszą, on się dołącza przez rany baranka do tego, żeby został złożony w ofierze, szczególnie w momencie doksologicznym, przez Chrystusa z Chrystusem. Że on swoje ubóstwo, swoją nędzę, ale też wszystko to, co ma piękne, dołącza do jednej, jedynej ofiary Jezusa Chrystusa, arcykapłana, baranka. I że może duchowo czynić to każdego dnia. I że może w jakimś momencie swojego dnia, nie fizycznie, bo to jest niemożliwe, bo nie może sprawować Eucharystii, ale duchowo mówiąc Ojcu, Ojcze, jest tylko jedna ofiara, która Ci się podoba. Twojego Syna, baranka. Ja składam Ci go w ofierze, bo nic więcej nie mam. Jestem całkowicie ubogi. Siebie dołączam w swoim ubóstwie do jednej, jedynej ofiary i uwielbiam Ciebie. I składam Ciebie w darze. Zbaw tych, których chcesz zbawić. Z akcentem mocnym, że jest to ofiara uwielbienia, dziękczynienia. Jakie są jeszcze momenty? Już może zostawmy liturgię eucharystyczną, bo i tak nie zdążymy. Jakie są inne momenty, gesty, czyny kapłańskie, jakie wszyscy ochrzczeni, bierzmowani mogą czynić? Kiedy Jezus zaprasza wszystkich do noszenia swojego krzyża. Kto chce iść za mną, nie bierze swojego krzyża, wybrał się na jakąś dziwną wycieczkę. Kiedy podpowiada mi, co przyjmuje z trwogą, czy możecie pić, kiedy mówi do Jakuba i Jana i do ich mamusi, z tego kielicha, który ja bym, oczywiście, że możemy. Nie wiecie, co mówicie, koledzy. Będziecie pić. Możecie pić, ale nie w tej chwili. Kiedy szczególnie w trudnych sytuacjach te sytuacje składamy Bogu w darze. Wówczas, kiedy one są nieznośne po ludzku, bolesne, przykre. Kiedy ich też nie rozumiemy, dlaczego takimi są. Ale składamy je Bogu w darze i w dodatku w darze ofiary uwielbienia i dziękczynienia, nie negując prośby, aby Duch Święty pozwolił tę sytuację trudną rozwiązać. Apostoł Paweł mówi, że życie według wiary, na tyle konsekwentne, na ile osoba na danym etapie potrafi, jest ofiarą i świętą liturgią. I kiedy mówi o darze pieniężnym, mówi, że jest to wdzięczna woń, ofiara miła Bogu, to nie jest tylko płacenie czy sponsorowanie. Też. Ale jeżeli ktoś to czyni jako radosny darczyńca, i z tego, co mu zbywa, czasem tak jak ta wdowa, nie tylko z tego, co mu zbywa, na dobry cel, starannie rozeznany, jest to ofiara miła Bogu. Kiedy wielbimy Pana szczególnie, dzięki Mu składamy i w ogóle się modlimy, Pismo nazywa to ofiarą ust czy ofiarą warg. Kiedy świadczymy dobra z gotowością pewnej straty siebie, swojego czasu czy energii, zawsze z rozeznaniem, czynimy akt ofiarniczy. Kiedy odkrywszy, jakie elementy we mnie są niechrystusowe i usłyszeliśmy w Piśmie, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby obumierać, aby zadać śmierć temu, co jest niechrystusowe w naszych członkach. I poddajemy się działaniu Bożemu i razem z tym działaniem Bożym wykonujemy pewne kroki, pewne akty wyrzeczenia, oderwania się, obumierania, wyzucia się z dawnego człowieka. Wykonujemy liturgię kapłańską. Kiedy odrywamy się od grzechu, szczególnie w sytuacjach, kiedy toczymy mocą Bożą, mocą Słowa, prawdziwe zmaganie. Żeby mocą tej modlitwy i zmagania Duch Boży wypalił we mnie jakąś antycnotę. kiedy posługę słowa w wersji czy to prorockiej, czy ewangelizacyjnej, czy apostolskiej, czy pasterskiej, czy nauczycielskiej wykonujemy z taką gorliwością, na jaką nas stać, z takim przygotowaniem, z takim zaangażowaniem wykonujemy liturgię ofiarniczą według Słowa Bożego. I wreszcie jest moment... Dwa jeszcze momenty. Pierwszy dotyczy zapowiedzianego małego mini komentarza do 12 rozdziału, 1-2 wiersza listu do Rzymian. Dla osób, które chcą zgłębić teoretycznie, intelektualnie, duchowo i bardzo konkretnie życiowo, jest to jeden z tekstów podstawowych. List do Rzymian 12:1-2. Przez miłosierdzie Boże proszę was, bracia, abyście wasze somata, wasze ciała, ale to trzeba dobrze rozumieć, to nie jest tylko ciało, to owszem też, że również ciało nie należy do mnie, że nic nie należy do mnie, nie jest moją własnością w tym sensie ścisłym. A nawet jeżeli to poznałem, polubiłem i pokochałem i zaakceptowałem i odzyskałem swoje człowieczeństwo w różnych wymiarach, tym duchowym i psychicznym i cielesnym, to składam to w darze Bogu, bo nie chcę być właścicielem siebie, pragnąc, aby On był właścicielem mojej osoby, że to jest dar kapłańskiej ofiary, ja czynię wtedy akt kapłański. Abyście wasze ciała, czyli człowieczeństwo cielesne, w dodatku jest to słowo szlachetne na ciało, ofiarowali, wydali Bogu jako ofiarę żywą, żyjącą, świętą, miłą Bogu, która jest wyrazem waszej służby Bożej, waszego kultu Bożego. Tam jest takie słowo, które oznacza jedno i drugie. I tam jest takie określenie, my to tłumaczymy jako rozumna służba Boża, może tak być, a tam jest logikes, czyli zgodna ze Słowem, zgodna z mądrością Bożą, zgodna z zamysłem Bożym, aby wasz kult całożyciowy, nie tylko modlitewny, nie tylko liturgiczny, nie tylko pobożnościowy, ale cała cześć, cały kult, cała służba Boża zgadzała się ze Słowem Bożym. I wtedy wypowiada jedną z podpowiedzi apostoł Paweł, co to oznacza trochę. Na przykład za bardzo chcecie się upodobnić do świata i nie rozróżniacie w świecie trzech elementów. Tego, co jest w świecie pięknym Bożego stworzenia, tego, co jest pewną strefą neutralną, że chrześcijanin może robić tak lub tak i to nie ma aż takiego znaczenia, i tego, co jest urządleniem i marnością w ramach świata. Nie rozróżniacie trzech elementów. Jedni mówią, wszystko jest, ten świat jest bardzo piękny, ale urządlony, jak urządlony. Inni mówią, ten świat to jest w ogóle do kitu, wszystko jest tam od diabła. Wszystko jest od diabła? W stworzeniu Bożym wszystko jest od diabła? Niemożliwe. I że jest pewna strefa neutralna, w której chrześcijanie może się zachowywać tak czy inaczej, nie ma to aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o pewne wzorce życia tak zwanego świeckiego. Nie mylić ze światowym. Ale w tym wypadku apostoł Paweł mówi o tym wątku wyraźnie negatywnym. Jeszcze mocniej o tym mówi apostoł Jan. Nie bierzcie wzoru z ducha tego świata w tym kluczu negatywnym. Nie wchodźcie w kompromisy z tym, co w świecie jest negatywne. Urządzone przez... jest marnością, o czym Paweł w innym momencie mówi, całe stworzenie poddane marności oczekuje objawienia się synów Bożych. Pytanie, co to oznacza? Ale podejmijcie trud z pomocą Bożą przeobrażania swojej osoby, odnawiając swój umysł, czyli przemieniając swoją mentalność, upodobniając ją do mentalności Jezusa i Ewangelii. Co jest mozolnym trudem, bo my niekoniecznie w ramach swojej szczególnie wyobraźni, pamięci emocjonalnej, szczególnie zranionej, w ramach swoich fantazji, w ramach swojego myślenia sentymentalnego, swojego myślenia zmysłowego, odrazu swojego myślenia matematycznego, swojego myślenia racjonalistycznego. Wiemy nawet, co jest mentalnością Jezusa, co jest mentalnością neutralną, a co jest mentalnością tego świata, nieraz mentalnością demonów, mentalnością starego człowieka, co musi być przeobrażone i to w dodatku momentami boleśnie. A co napiera na mnie, żeby myśleć według, nie według Jezusa i Ewangelii, nie według nowego człowieka? Zgódźcie się na to, aby proces przemiany będzie to dzieło kapłańskie. Bo skórzycie w ofierze. Czy będzie to całopalna ofiara, czy nie? Zobaczymy. Uczcie się też rozpoznawać, jaka jest wola Boża. Wykonujecie pewien trud, co jest wolą Bożą. Co w ramach mojego życia jest wolą Bożą. Co w moich pragnieniach jest pragnieniem Boga, a co jest moją fantazją. I w dodatku Paweł graduje, stopniuje. Najpierw, co jest etycznie, moralnie dobre. Według 10 przekazań na przykład. Ale mówi, to za mało. Co jest osobowo, osobiście Bogu miłe. I wreszcie, co jest optymalne, co jest doskonałe, do czego stopniowo Duch Boży może was doprowadzić, jeśli tego nie rozeznajecie. Nie uczycie się sztuki momentami trudnej rozeznania różnych duchów, duszków, wpływów, bodźców, jakie oddziaływują na was, to jak będziecie umieli wolę Bożą spełniać? Albo będzie ona taka niejasna trochę, raz taka, a może taka, może nie taka, a może wiadomo, a może nie wiadomo. No i osoba może się kręcić w kółku. Fragment 12 rozdziału 1-2 jest jednym z głównych, kapitalnych tekstów dotyczących sprawowania powszechnego kapłaństwa dla wszystkich ochrzczonych. I wreszcie jest najtrudniejszy być może temat, tajemniczy zresztą w historii chrześcijaństwa według przynajmniej 3 wersji interpretowany, kiedy Paweł apostoł mówi o dopełnianiu braków cierpień paschalnych Chrystusa. Człowiek taki jest zdumiony od razu. Ja do tej pory mam z tym tekstem problemy. Jakie braki? Są jakieś braki cierpień Jezusa? Co to są te braki? Nie złożył raz na zawsze jako arcykapłan jednej, jedynej, zbawczej ofiary wszechmocnej miłosiernie? Są jakieś tam braki? Interpretacje są różne tego, co to są te braki, niedostatki. Niekoniecznie muszę się akurat w tym momencie w to zagłębiać. Ale apostoł Paweł mówi tu bardzo wyraźnie. Dla dobra jego ciała, w moim cielesnym człowieczeństwie zostałem zaszczytnie zaproszony do aktualizowania, uruchamiania, dopełniania paschalnej męki, śmierci, stępowania do otchłani, zmartwychwstania Jezusa. Ale boję się tego. Pytam Jezusa, które z tych moich cierpień są to wymyślone przeze mnie, wyprodukowane przeze mnie neurotyczne cierpienia? Które wcale nie on zaaranżował. Niektóre z nich mam na własne życzenie, niestety. Ale nawet one, jak je przekształcić w paschalne cierpienie Jezusa, z których on może czerpać? Czy pozwolisz mi zaczerpnąć z ciebie? Już ze mnie? To ja z ciebie czerpię. Nie, już jesteśmy w komunii wzajemnościowej. Ja mogę też z ciebie czerpać. I ja wtedy pytam, jak różnego rodzaju niedomagania w moim ciele, w mojej psychice, w moim duchu, duszy, duchu, dołączając do jednej, jedynej męki śmierci i zmartwychwstania zbawczego Jezusa, dopełniać braki jego cierpień. Razem z przeszytą mieczem Maryją, razem z małą Teresą, razem z wieloma osobami, tak, aby w ramach tych trudnych, bolesnych sytuacji składać ofiary uwielbienia, nie negując bólu czy nawet kuszeń, żeby narzekać, ale zdając sobie sprawę, że ja w ten sposób mogę uwielbić Boga i uczestniczyć w zbawieniu ludzi. I że wiele osób mi w pewnym momencie za to podziękuje. Ale nie twierdzę, że nie mogę powiedzieć, że to w pełni rozumiem. I intelektualnie, i praktycznie, życiowo. Może ktoś to rozumie znacznie lepiej. Pewnie tak jest. Chcemy przejść do ciszy. Do świętej ciszy konsekrowanej hostii, czyli ciała baranka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, z miłością na nie patrząc, aby się zapatrzeć, aby też zobaczyć, jak On na mnie patrzy, abyśmy adoracyjnie nawzajem na siebie z miłością, uwielbieniem, dziękczynieniem i wstawiennictwem przez około pół godziny w ciszy patrzyli.